Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Anglię możemy uznać za kolebkę współczesnego futbolu. Jednakże nie tylko fakt, iż na Wyspach Brytyjskich zaczęto najszybciej grać w piłkę nożną, sprawia, że Zjednoczone Królestwo mieni nam się futbolową ziemią obiecaną. Wielka Brytania to również istna kopalnia niesamowitych historii i barwnych życiorysów. To właśnie tam odszukamy olbrzymią liczbę piłkarzy, których biografii słucha się niczym dobrych, filmowych opowieści. Nie mówimy tutaj jedynie o największych gwiazdach naszej ukochanej dyscypliny pokroju Bobby'ego Moore'a, Kevina Keegana czy Davida Beckhama. W Anglii, jak chyba w żadnym innym kraju na świecie, znajdziemy największą liczbę boiskowych awanturników, chuliganów i opojów. Postaci jakby żywcem wyjętych z kart powieści Chłaski lub Bukowskiego. Piłkarskich utracjuszy, którzy swój talent topili w hektolitrach alkoholu. Od wielkiego George'a Besta, którego zna każdy kibic futbolu, przez mniej znaną historię Robina Friday'a, określanego w swojej ojczyźnie mianem najlepszego piłkarza, którego nigdy nie widzieliście na oczy. Od budującej historii Tony'ego Adamsa, który wyszedł z nałogu alkoholowego, przez awanturnika Vinniego Jonesa, który po karierze postanowił zostać aktorem. Zresztą nie dotyczy to jedynie piłkarzy. Jeśli ktoś z Was oglądał doskonały film Rush z 2013 roku, opowiadający o rywalizacji Jamesa Hunta z Nickiem Laudą na torach Formuły 1 i przypomina sobie, jak zakończył swój żywot brytyjski kierowca, to wie, o czym mówię. Moglibyśmy wyjść nawet poza ramy sportowe i przytoczyć przykłady autodestrukcyjnych gwiazd rocka, rodem ze Zjednoczonego Królestwa, jak Sid Vicious i Keith Moon, ale nie zapominajmy, że to podcast piłkarski. Daje nam to jednak pewien ogląd na charakterystyczny archetyp bohatera, często występujący w brytyjskiej popkulturze. Bohater dzisiejszego odcinka doskonale wpisuje się w ramy przedstawionego powyżej wzorca. Jest idealnym przykładem piłkarza, który mógłby zapełnić nam cały podcast jedynie przezabawnymi anegdotami wyciągniętymi z jego biografii. Jednak przy dogłębnym spojrzeniu na jego życiorys okazuje się, że często za maską największego błazna i kuglarza ukryta jest zwykła ludzka tragedia. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu zapraszam Was do wysłuchania historii, którą sami wybraliście, ponieważ kilka dni temu zaproponowałem na moim profilu instagramowym dwie postaci. Jedną z nich był Paul Gascoigne, natomiast drugą Jorge Campos. I w tym głosowaniu więcej głosów zebrała postać Paula Gascoigne'a. I w tym również miejscu chciałbym zaprosić Was na mój profil instagramowy, link do niego znajdziecie w opisie podcastu, ponieważ tego typu akcje, właśnie głosowania na kolejny temat historii z boiska, chciałbym przeprowadzać regularnie, żebyście też mieli wpływ na to, jakie treści pojawiają się na podcaście. Zatem zapraszam, a tymczasem wysłuchajcie słodko-gorzkiej historii Paula Gascoigne'a. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Ciekawsza strona futbolu.
Paul John Gascoigne urodził się w 1967 roku w Gateshead, w hrabstwie Durham. Swoje imiona malec otrzymał na cześć Paula McCartneya i Johna Lennona, co jest kolejnym przykładem na to, że muzyka zakorzeniona jest w duszach Anglików w nie mniejszym stopniu niż futbol. Dzieciństwo Gadcy nie było jednak latami beztroskiego grania w piłkę i zabaw z rówieśnikami. W wieku 10 lat Paul był świadkiem wypadku samochodowego, w którym zginął brat jego przyjaciela. Niedługo później jego ojciec zaczął miewać napady padaczki, natomiast sam Gascoigne cierpiał na nerwice natręctw. Przez jakiś czas uczęszczał nawet z tego powodu na terapię, lecz szybko z niej zrezygnował. Już we wczesnym wieku okazało się również, że przeszły piłkarz jest podatny na uzależnienia, co odciska olbrzymie piętno na jego życiu aż po dziś dzień. Zaczęło się od tego, że całe swoje kieszonkowe zaczął tracić na automaty do gier. Gdy nie miał pieniędzy, a chęć wrzucenia kolejnych monet do maszyny była nie do opanowania, okradał sklepy i sprzedawał zrabowane przedmioty. Wkrótce stracił kolejnego przyjaciela, który zginął w czasie pracy na budowie u wujka Gatcy. Sami musicie przyznać, że liczba traumatycznych wydarzeń, które dotknęły młodego Paula już na początku jego życia, była przytłaczająca. Jednocześnie niesforny młodzian powoli rozkręcał swoją piłkarską karierę. Przygodę z futbolem rozpoczął w miejscowym Gateshead Boys, gdzie został wypatrzony przez lokalnych łowców talentów. Jednak gdy nadchodził dzień próby, Gatca ewidentnie nie miał swojego dnia. Oblewał kolejne testy w Southampton, Ipswich Town i Middlesbrough. Każdy jednak musi w końcu wyczerpać swój limit pecha. Tak też było w przypadku Gascoigna. Szczęście uśmiechnęło się, gdy na testy zaprosiło go jego ukochane Newcastle United, klub, któremu kibicował od dzieciństwa. Podpisanie kontraktu z ulubionym zespołem nie było dla Gatcy wystarczającym powodem do tego, by w końcu stać się wzorem sportowca. Nadal sprawiał problemy wychowawcze, czego apogeum była sytuacja, gdy wraz z kolegą z drużyny, Jimmy Gardnerem, spowodowali wypadek samochodowy i uciekli z miejsca zdarzenia. Po tamtej sytuacji prezes Newcastle, pan Stan Seymour Jr., nazwał przyszłego reprezentanta Anglii dość osobliwie, mianowicie George'em Bestem bez mózgu. Na szczęście dla nieodpowiedzialnych mogosów sąd nałożył na nich jedynie karę grzywny. Mimo to w wieku 16 lat podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt. Do zespołu Newcastle wszedł z rozmachem i nie chodzi tu tylko o umiejętności czysto piłkarskie. Z miejsca stał się jednym z największych dowcipnisiów w drużynie, nie oszczędzając przy tym nawet klubowych weteranów. Gdy pewnego razu związał sznurowadła w butach Glenna Rodera, ten wpadł wściekły do gabinetu trenera Jacka Charltona i nakazał mu uspokoić tego grubego 16-latka, który stroi sobie ze wszystkich żarty. Interwencja Charltona pomogła i kolejne dowcipy Paula były już bardziej wyważone. Przytyk Rodera o tusze młodego kolegi również nie wziął się znikąd. Gatca niemal przez całą karierę zmagał się z lekką nadwagą. Uwielbiał zajadać się batonami i innym śmieciowym żarciem. Gdy jednak sytuacja tego wymagała, ostro harował na treningach, by zbijać zbędne kilogramy. Tak było przed startem sezonu 1984-85, gdy w czasie okresu przygotowawczego ćwiczył z owiniętą wokół brzucha czarną folią stretch. Jego starania zostały docenione. Otrzymał opaskę kapitana drużyny juniorskiej i poprowadził ją do zwycięstwa w młodzieżowym Pucharze Anglii. Pod koniec sezonu zadebiutował również w seniorskiej drużynie Srok, zmieniając w 85. minucie George'a Reliego w wygranym 1-0 spotkaniu przeciwko Queen's Park Rangers. W kolejnych sezonach Paul stawał się kluczowym elementem w składzie drużyny znad rzeki Tyne. Kibice oraz sztab szkoleniowy doceniali jego niekonwencjonalne i precyzyjne zagrania, którymi potrafił błyskawicznie uruchamiać partnerów z formacji ofensywnych. Odgrywał rolę reżysera gry. Był również gwarantem zdobycia kilku ważnych goli w czasie kampanii ligowej. W sezonie 1985-86 miał ich na koncie 9. Nadal był również dobrym duchem w szatni Srok. Gdy przed sezonem 87-88 do zespołu dołączył Brazylijczyk Mirandinha, Gatca przywitał go jako pierwszy. Potem uczynili to pozostali zawodnicy Newcastle, którzy ustawili się w kolejce do Latynosa, by na samym końcu do przybysza z Ameryki Południowej mógł znowu podejść Paul i zacząć przekonywać go, że jest drugim z bliźniaków Gascoigne. Innym razem, gdy w czasie wewnętrznej gierki piłka wyleciała poza boisko treningowe, Gatza zaoferował się, że po nią pobiegnie. Nie wrócił już jednak na zajęcia i następnego dnia, gdy wybiła godzina rozpoczęcia sesji treningowej, także nie było go na miejscu. Zjawił się już w czasie jej trwania. Przeskoczył przez płot z piłką w ręku i z rozbrajającym uśmiechem krzyknął: "Mam ją!" Playmaker stawał się największą gwiazdą swojej drużyny. Gdy w sezonie 87-88 Newcastle mierzyło się z Wimbledonem, trener Don Howe uznał, że kluczem do pokonania rywali będzie wyeliminowanie z gry Gascoigna. W tym celu plastrem Paula został jeden z największych brutali w historii ligi angielskiej – Vinnie Jones. Pomocnik nie odstępował swojego celu na krok. Gdy oddalał się na chwilę, by wykonać rzut z autu, krzyczał w stronę Gatcy:
"Zaczekaj, grubasie, zaraz do ciebie wracam."
W pewnym momencie piłkarz Wimbledonu, zirytowany bezustannym kryciem rywala, postanowił jeszcze bardziej go utemperować i ścisnął jego genitalia. Moment ten został idealnie uchwycony przez fotoreportera Montefresco. Wkrótce zdjęcie Jonesa, trzymającego w garści klejnoty Gascoigna i krzyczącego z bólu gracza Newcastle, obiegło świat. Na Winiego spadła fala krytyki za tak niehonorową zagrywkę. W geście przeprosin reprezentant Walii wysłał swojej ofierze czerwoną różę. Paul w ramach rewanżu odesłał swojemu oprawcy szczotkę do mycia toalet. Niedługo później obaj piłkarze zostali przyjaciółmi. Wkrótce klub St. James's Park zaczął stawać się za ciasny dla Gatcy, który pragnął odejść do zespołu, w którym mógł liczyć na walkę o najwyższe cele. Targane konfliktami wewnątrz zarządu Newcastle nie było w stanie mu tego zagwarantować. Najsilniejsze zespoły Ligi Angielskiej zacierały dłonie. Przez długi czas wydawało się, że to właśnie czerwone diabły są najbliżej przekonania Paula, by parafował umowę. Alex Ferguson był tak pewny swego, że udał się na wakacje na Maltę z pełnym przekonaniem, że po powrocie zastanie Gascoigna na Old Trafford. Jednakże, gdy wyligiwał się na maltańskiej plaży, otrzymał wiadomość o tym, że Gatza podpisał kontrakt z Tottenhamem. Ówczesny prezes Kogutów, pan Irving Scholar, okazał się najbardziej zdeterminowany i przebiegły w grze o względy potencjalnego wzmocnienia jego drużyny. A nie było to łatwe. W czasie negocjacji Gascoigne zażyczył sobie wycieczki do Londynu dla siebie i świty swoich kumpli z Gateshead. Wycieczka okazała się oczywiście trzydniową, suto zakrapianą eskapadą po nocnych klubach Londynu. W pewnym momencie pan Scholar zastanawiał się nawet, czy nie zerwać negocjacji z piłkarskim Balangowiczem. Odwiódł go od tego pomysłu sam Paul, który trzeciego dnia imprezy zapukał do drzwi hotelowego apartamentu Scholara i skruszony powiedział:
"Paul i jego kumple dziękują za 3 najlepsze dni swojego życia."
Wycieczka nie była jednak jedyną zachcianką, jaką musiał spełnić Tottenham. Podobno kluczowym zdarzeniem, które przechyliło szale korzyści na stronę Spurs, była obietnica zakupu domu dla matki młodego piłkarza. Ponadto jego ojciec otrzymał BMW spersonalizowaną tablicą rejestracyjną, a siostra Paula, zresztą sami posłuchajcie.
"Zadzwoniła moja siostra i powiedziała, że jak mama dostaje dom, a ojciec BMW, to ona chce łóżko z solarium. Zadzwoniłem więc do Irvinga i powiedziałem mu, że to ostatnia pozycja na liście życzeń. I wiecie co? Zgodził się na to pieprzone łóżko. Potem i tak wkręciliśmy do niego nieodpowiednie żarówki i spłonęło."
Alex Ferguson nigdy nie wybaczył krnąbrnemu graczowi wystawienia go do wiatru. Jakiś czas później nazwał Gascoigna głupim chłopcem. W swojej autobiografii napisał natomiast, że gdyby Gatza ostatecznie trafił na Old Trafford, to utrzymałby go w ryzach i naprostował jego psychikę. Zapytany o to Paul odpowiedział w swoim stylu:
"Ferguson mówi, że gdybym trafił do United, to byłoby inaczej. Rio Ferdinand uciekał przed testami antydopingowymi. Cantona odcisnął jakieś p***e swoje korki na szyi. Rooney dymał jakąś babcię. Ryan Giggs dymał swoją bratową. On mówi, że byłoby inaczej. Do diabła, stary.
Cóż, silne kontrargumenty. Czy Fergie stworzyłby z Gascoigna superpiłkarza, nigdy się nie dowiemy. Wiemy natomiast, że trenerem, który jak nikt inny potrafił przemówić do rozsądku szalonego piłkarza, był Bobby Robson. To właśnie on jako pierwszy dał zadebiutować Gatcy w dorosłej reprezentacji Anglii. Ten odpłacał mu się świetną grą, której kulminacja nastąpiła w czasie Mistrzostw Świata w 1990 roku we Włoszech. Do Italii Paul pojechał jako zawodnik, od którego Robson zaczynał ustalać skład. W czasie eliminacji Gascoigne przyczynił się do awansu Anglików m.in. bramką z kadrą Albanii. Jednak na dobre przekonał do siebie selekcjonera podczas meczu towarzyskiego z Czechosłowacją, gdy na boisku dał prawdziwy koncert, samemu pokonując bramkarza rywali i przyczyniając się do zdobycia 3 innych goli. Gatca zapewniał drużynie narodowej pierwiastek szaleństwa i nieprzewidywalności. Robson potrafił to docenić. Potrafił też jak nikt inny porozumieć się z szalonym piłkarzem.
Był dla mnie wzorem ojca. Był dla mnie wspaniały. Wiedziałem, że pod jego opieką jestem bezpieczny.
Mówił bohater dzisiejszego podcastu w kapitalnym dokumencie Netflixa Bobby Robson, więcej niż trener. Anglicy rozpoczęli światowy czempionat od 2 remisów z Irlandią oraz Holandią. Do trzeciego meczu w fazie grupowej przystępowali na musiku. Ich rywalem była kadra Egiptu. Synowie Albionu pokonali Faraonów dzięki bramce Marka Wrighta, który po precyzyjnym dośrodkowaniu Gascoigna głową skierował piłkę do siatki rywali. W 1/8 finału Gatca znów przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu asystą. Mecz z Belgami był ciężką przeprawą i o jego rozstrzygnięciu decydowała dogrywka. Tym razem miękką wrzutkę ze stojącej piłki zamienił na gola David Platt. Anglików dzieliła wtedy minuta od rzutów karnych, ich największego przekleństwa. Jeszcze bardziej dramatyczny przebieg miał mecz ćwierćfinałowy przeciwko Kamerunowi. Zgromadzona na trybunach stadionu Świętego Pawła w Neapolu publiczność obejrzała 5 bramek i kolejną dogrywkę. Tym razem bohaterów synów Albionu był Gary Lineker. Super napastnik ustrzelił w tym meczu dublet. Jeden z goli padł po rzucie karnym, który Lineker sam wywalczył, otrzymując wcześniej wymijające obronę przeciwnika podanie od Gascoigna. Sam Gatca nie może mimo wszystko zaliczyć spotkania z drużyną z Afryki do szczególnie udanych. Wcześniej sprokurował rzut karny, który pozwolił Kamerunowi wyrównać stan meczu. Mimo to Anglicy awansowali do półfinału. Pierwszego od 1966 roku, gdy zdobyli swój jedyny tytuł Mistrzów Świata. Apetyty rosły, lecz na ich drodze stanęli Niemcy.
Robson powiedział nam: Anglia, królowa, fani i wasze rodziny. Pamiętajcie, kto was dzisiaj ogląda. Westchnąłem tylko i pomyślałem, no dobra.
Tak Gascoigne wspomina przedmeczową odprawę Robsona. Gatca musiał wziąć słowa trenera mocno do serca, gdyż biegał w tym meczu niczym bull terrier. Przebiegł ponad 10 km, a ambicja wręcz wylewała się z zawodnika Tottenhamu. Momentami aż za bardzo. Po faulu na Tomasie Bertholdzie Gatca został ukarany żółtą kartką. Problem w tym, że w potyczce z Belgami otrzymał identyczne upomnienie, co oznaczało, że w przypadku awansu Anglików do finału Paula zabraknie na boisku w decydującym meczu. Gdy pucłowaty pomocnik uświadomił sobie ten fakt, zalał się łzami. Szkopu w tym, że drużyna Robsona nie zagrała w żadnym finale. Anglicy przegrali serię rzutów karnych, a potem również starcie o trzecie miejsce. Mimo wszystko Gatca powrócił do ojczyzny jako bohater. Rodacy docenili jego świetną grę i determinację okraszoną łzami po żółtej kartce, które chwyciły fanów za serce. Zapomnieli mu nawet to, że w przedmeczowej czołówce BBC, która była pokazywana przed każdym meczem Anglików, Gascoigne przedstawił się jako pieprzony onanista, co można było wyczytać z jego ruchu warg. Blask gwiazdy Gascoigne'a jaśniał coraz bardziej. Już przed włoskim mundialem zawodnik podpisał kontrakt reklamowy z Adidasem, opiewający na 500 tysięcy funtów. Pewnego dnia wybrał się jednak na trening i zapomniał zabrać ze sobą buty. Jedyna para zastępcza, jaka była dostępna, była sygnowana logiem Nike. Gadca wpadł na genialny pomysł, by zamalować logotyp konkurencji czarnym flamastrem. Być może wszystko skończyłoby się dobrze, gdyby nie to, że w czasie treningu spadł deszcz, który odsłonił emblemat Nike. Adidas oczywiście zerwał umowę. W barwach Tottenhamu Gascoigne nadal spisywał się bardzo dobrze. W swoim pierwszym sezonie na White Hart Lane zaliczył 32 ligowe mecze i strzelił 6 goli. W kolejnej kampanii Spurs zajęli trzecie miejsce w tabeli Ligi Angielskiej, a w następnej sięgnęli po Puchar Anglii. Lecz dla Gatcy rok 1991 miał gorzkie zakończenie. Wielu kibiców Tottenhamu zapamiętało zapewne tamten sezon przez pryzmat wspaniałej bramki Gascoigne'a, zdobytej w derbowym spotkaniu z Arsenalem. Atomowe uderzenie z rzutu wolnego zostało wybrane bramką roku w Anglii, a Sam Paul otrzymał wyróżnienie dla najlepszego piłkarza Tottenhamu w czasie tamtej kampanii. Jednak u jej krańcu stało się coś, co wiele osób uważało za przełomowy moment w karierze Paula. 18 maja 1991 roku. Stadion Wembley. Finał Pucharu Anglii pomiędzy Tottenhamem Hotspur a Nottingham Forest. 15 minuta gry. W natarciu ekipa Tricky Trees. Przy piłce Gary Charles, który zbliża się do pola karnego rywali. W pewnym momencie piłka odskakuje mu lekko od nogi. W jego stronę biegnie broniący dostępu do własnej bramki Paul Gascoigne. Kibice są świadomi, że zaraz nastąpi starcie. Gadca stara się wybić futbolówkę potężnym kopniakiem, lecz nie trafia w nią. Jego noga ląduje na piszczelu Charlesa. Obaj piłkarze padają na murawę, jak rażeni prądem. Służby medyczne wbiegają na boisko, by udzielić poszkodowanym pomocy. Gary Charles wstaje pierwszy. Paul potrzebuje więcej czasu, by dojść do siebie, lecz z grymasem bólu również podnosi się o własnych siłach i chce kontynuować grę. Arbiter przyznaje rzut wolny dla ekipy prowadzonej przez Briana Clough'a po tym, jak faulował Gadca. Do piłki podchodzi reprezentant Anglii, Stuart Pearce. Bierze potężny rozbieg i uderza idealnie w prawy róg bramki Spurs. Kibice Nottingham szaleją na trybunach świątyni futbolu. Pearce wznosi ręce w geście triumfu z wyrazem twarzy filmowego zabijaki. Clough przygląda się z boku niewzruszony. Tottenham musi zacząć od środka boiska. Chwilę później fani Nottingham znów wiwatują. Nieatakowany przez nikogo Gascoigne pada na murawę Wembley. Potrzebna jest zmiana. Pomeczowa diagnoza wskazuje na zerwanie więzadeł w prawym kolanie. Przez kolejny rok Paul częściej odwiedza gabinety lekarskie niż boiska treningowe. Wkrótce okazuje się również, że był to ostatni mecz Gascoigne'a z kogutem na piersi. Pomocnik postanawia zamienić dżdżysty Londyn na słoneczny Rzym i przywdziewa koszulkę Lazio.
Gdy go dostaliśmy, mój Boże, wydawało się, że sam Jezus Chrystus przybywa.
To wypowiedź jednego z kibiców Lazio, którzy witali Gadce na lotnisku w Rzymie. Pozostawmy ją bez komentarza. Lazio lat 90. to era Sergio Craniottiego, włoskiego przedsiębiorcy, który zbił fortunę na przemyśle spożywczym. Chciał on uczynić ze stołecznego klubu jednego z potentatów Serie A. W tym celu nie szczędził pieniędzy na transfery. Jedną z kluczowych gwiazd biancocelestich miał być właśnie angielski pomocnik. Problem polegał na tym, że na początku lat 90. Serie A była prawdopodobnie najbardziej nowoczesną ligą piłkarską na świecie. W Anglii natomiast pokutował jeszcze obraz zawodnika, który odnowę biologiczną przechodzi w pubie, wypijając kilka kufli Guinnessa. Gadca jak ulał pasował zresztą do tego stereotypu. Paul był zszokowany obciążeniami treningowymi i wszelkimi nowinkami technologicznymi, jakie były wykorzystywane w rzymskim klubie. Pod wymagającym okiem trenera Dino Cofa nie było szans na otrzymanie taryfy ulgowej. W dodatku roztargniony piłkarz zapomniał zabrać na pierwszy trening zarówno butów do joggingu, jak i piłkarskich korków. Można więc powiedzieć, że przywitał się z nowymi kolegami w swoim niepodrabialnym stylu. Warto dodać, że już na wejściu musiał zrobić nie najlepsze wrażenie na Cranottim, gdyż przy podpisywaniu kontraktu w niewybredny sposób ośmielił się skomplementować obfity biust córki właściciela klubu. W początkowej fazie sezonu Gadca był ostrożnie wprowadzany do składu, rzadko otrzymując szansę rozegrania pełnych 90 minut. Rozkręcał się z meczu na mecz. Początkowa niepewność i chwile zwątpienia fanów Lazio zostały jednak rozwiane, gdy Paul uderzeniem głową wyrównał stan meczu w czasie derbu w Rzymu. Kamień z serca spadł również samemu Anglikowi, gdyż najpierw ogarnięty ekstazą pobiegł pod szalejące sektory rzymskich ultrasów, by celebrować z nimi trafienie. Natomiast wracając na środek boiska, nie krył wzruszenia, co było kolejną oznaką tego, jak wrażliwa dusza kryje się pod skorupą wiecznego wesołka. Zresztą derby della Capitale były tym, co scementowało miłość fanów biancocelesti do kontrowersyjnego gracza. Być może jeszcze ważniejsza była jego gierka psychologiczna ze znienawidzonymi fanatykami AS Romy. Ci najpierw wywiesili transparent o obraźliwej treści, a w pewnym momencie spotkania zajmowanych przez nich sektorów w kierunku Anglika poszybował batonik Mars. Gascoigne z charakterystycznym dla niego wdziękiem odpakował czekoladowy baton i skonsumował go na oczach kibiców rywala. Coraz lepsza gra pomocnika skutkowała równomiernym wzrostem zainteresowania ze strony mediów. Niestety, Paul bardzo często przykuwał ich uwagę w sposób, jakiego z pewnością nie życzyli sobie włodarze Lazio. Lista przewinień była długa. Wymieńmy tylko kilka z głupich pomysłów Gadcy. Spuszczenie powietrza z opon Porsche Arona Wintera, wsadzenie martwego węża do kieszeni kurtki Roberto Di Matteo, wpuszczenie indyka na boisko treningowe Lazio z zawieszonym na szyi gwizdkiem Cofa, czy, co potwierdził sam Dino Cof, który ówcześnie trenował Lazio, przychodzenie nago na klubowe kolacje. Prasa, kibice i trenerzy zaczęli się wkrótce zastanawiać, czy Gascoigne nie poświęca aby więcej uwagi na wymyślanie durnych pranków niż przykładanie się do treningów. Szczególnie, że w Serie A istniał wówczas limit, który pozwalał wystawiać jedynie 3 piłkarzy zagranicznych w wyjściowej jedenastce. Do tego dochodziły częste absencje zawodnika z powodu drobnych kontuzji. To poskutkowało całkowitym odsunięciem Gadcy od składu na mecz z Juventusem. Sfrustrowany zawodnik, zaczepiony przez jednego z reporterów i poproszony o komentarz w tej sprawie, beknął tylko do mikrofonu dziennikarza Rai i odszedł w kierunku samochodu. To wywołało lawinę krytyki i poskutkowało ukaraniem gracza grzywną w wysokości 9000 funtów.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Dalszy pobyt Gascoigne'a w Italii przeminął pod znakiem permanentnej wojny ze wścibskimi mediami. Jedynie rzymscy ultrasi nadal mieli do niego słabość. W końcu piłkarz nadal miewał przebłyski geniuszu. W zremisowanym 2-2 meczu z Milanem potrafił strzelić gola i pomóc sobie ręką w akcji zakończonej drugą bramką. Tak właśnie objawiał się urok Gadcy. Eksperci mieli wrażenie, że każde kapitalne zagranie zawodnika musi wywołać jakieś skutki uboczne. W międzyczasie w prasie ukazał się artykuł opowiadający o problemach psychicznych i walce z bulimią piłkarza Lazio. Do okresu przygotowawczego w kolejnym sezonie znów przystąpił zapuszczony i generował w klubie więcej trosk niż pożytku. Jednakże, gdy doszedł do formy, pomógł drużynie pokonać Juventus i popisał się wspaniałym uderzeniem z rzutu wolnego w meczu z Cagliari. To były tylko krótkotrwałe momenty. Niebawem piłkarz znów popadł w konflikt z działaczami, po tym, gdy spóźnił się o jeden dzień z urlopu spędzanego w Anglii.
Powiedziałem im, że kiedy potrzebuję dodatkowego dnia wolnego, to nie dlatego, że nienawidzę Lazio lub chcę być z dala od Włoch. To dlatego, że chcę trochę powędkować i odpocząć. Inni gracze nie czują takiej presji. Miewam dni, gdy płaczę i myślę sobie, jestem młodym chłopakiem i to wszystko nie powinno tak na mnie ciążyć. Czasami czuję ogromną presję i nie radzę sobie z tym. Maskuję to, próbując być zabawnym, ale pod koniec dnia mogę być poważny.
Cały Gascoigne. Pod maską wariata i żartownisia krył się zupełnie inny obraz. Obraz zagubionego chłopca, który nie radził sobie z otaczającą go sławą. Genialny piłkarz, którego psychika i fizyczność były bardzo kruchą konstrukcją. W dodatku trener Dino Zoff nie był wymarzonym opiekunem dla Paula. Chłodny i wymagający menedżer kompletnie nie umiał wydobyć z Anglika tego, co gadca miał w sobie najlepsze. Nie był Bobby Robsonem czy Terrym Venablesem, którzy wiedzieli, że Gascoignowi trzeba zostawić trochę przestrzeni i swobody, by mieć z niego ogromny pożytek. Coś jak Rodman w Chicago Bulls. Kłopoty. Tak powinien zostać nazwany przy chrzcie Gascoigne. Fatum nie opuszczało zawodnika. W kwietniu 1994 roku doznał okropnego złamania nogi, gdy w czasie sesji treningowej starł się o piłkę z Alessandro Nestą. Włoski defensor, widząc, co stało się z nogą kolegi z drużyny, zalał się łzami z poczucia winy i bezsilności. Rozdział pod nazwą Rzym został zamknięty. Gdy Zoffa zastąpił kolejny zamordysta w postaci Zdenka Zemana, było wiadomo, że gadca nie ma czego szukać u trenera, który wymaga od swoich graczy przygotowania fizycznego na monstrualnym poziomie. Z Półwyspu Apenińskiego Gascoigne powędrował na Wyspy Brytyjskie. Nie wrócił jednak do Anglii. Kolejnym przystankiem w jego karierze byli Rangersi. Szkoci wydali na ten transfer ponad 4 miliony funtów, co było wówczas klubowym rekordem. Opłacało się. W swoich pierwszych Old Firm Derby Gascoigne rozpoczął akcję pod swoją bramką, zbierając piłkę odbitą od poprzeczki, po czym przebiegł całą długość boiska i wykończył dośrodkowanie kapitalnym szczupakiem. Koniecznie odwińcie sobie tę bramkę na YouTube. Forma Paula rosła. W całym sezonie zagrał dla Rangersów 42 razy i 19-krotnie pokonywał golkiperów rywali. Został też wybrany piłkarzem roku w lidze szkockiej. Gadca odzyskał dawny blask, chociaż nie unikał kontrowersji. W meczu z Hibernian otrzymał słynną czerwoną kartkę, po tym, gdy podniósł z murawy i pokazał sędziemu zgubiony przez niego żółty kartonik. Cóż, to był chyba jednak bardziej popis braku dystansu ze strony arbitra, a Gascoignowi z pewnością zdarzały się o wiele gorsze grzechy. Nie zmienia to jednak faktu, że znów zachwycał formą bardziej niż swoimi pozaboiskowymi występkami. To musiało cieszyć Terrego Venablesa, który przygotowywał angielską kadrę do turnieju Euro 96. Selekcjoner znał gadcę z wcześniejszej pracy w Tottenhamie i potrafił do niego dotrzeć. Liczył, że zawodnik Rangersów pomoże mu sięgnąć po trofeum. Zwłaszcza, że Anglicy grali u siebie i presja ze strony kibiców była ogromna. Europejski czempionat Anglicy zaczęli od remisu ze Szwajcarami, a Gascoigne został ściągnięty z murawy przed ostatnim gwizdkiem sędziego, z czego nie był szczególnie zadowolony. Lepiej ułożył się dla niego mecz ze Szkocją. Najpierw świetnie dośrodkował na głowę Sheringama, lecz strzał napastnika Tottenhamu został obroniony przez Andy'ego Gorama. Natomiast w końcówce spotkania Gatca sam wymierzył sprawiedliwość. Najpierw przerzucił sobie piłkę nad szkockim obrońcą, by chwilę później volejem umieścić piłkę w siatce rywali. Wygrana z Holandią przypieczętowała awans synów Albionu do ćwierćfinału. Tam podopieczni Venablesa zmierzyli się z Hiszpanami, których pokonali dopiero po konkursie rzutów karnych. To właśnie Paul był pewnym egzekutorem ostatniej jedenastki, która pozwoliła awansować Anglikom do najlepszej czwórki turnieju. W półfinale los, podobnie jak 6 lat wcześniej we Włoszech, skrzyżował Niemców i kadry trzech Lwów. Media podgrzewały atmosferę, wieszcząc wielki rewanż za klęskę ekipy Robsona w czasie mundialu. Publiczność zgromadzona na Wembley nie doczekała się jednak rozstrzygnięcia przez 120 minut gry, chociaż Darren Anderton obił w dogrywce słupek niemieckiej bramki. Było 1-1 po golu Schirrera i Kunca. I znów o wszystkim musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Pierwszych 10 piłkarzy, w tym Gatca, zrobiło swoje. Wtedy do piłki podszedł obecny selekcjoner Anglików Gareth Southgate i... resztę tej historii pewnie znacie. To Niemcy awansowali do wielkiego finału i ostatecznie to oni sięgnęli po wymarzony tytuł. Gatca wrócił więc do Glasgow i pomógł Rangersom w zdobyciu 9. tytułu mistrzowskiego z rzędu. Znów imponował skutecznością, zaliczając hat-triki przeciwko Kilmarnock oraz Motherwell i kończąc sezon z 17 trafieniami na koncie. Włodarze Rangersów martwili się jednak, że Paul coraz częściej zagląda do kieliszka. Nadal trzymały się go również głupie żarty, jak wtedy, gdy zdefekował do Getrów Gennaro Gattuso. Media donosiły również o kłopotach rodzinnych Gascoigna i przemocy używanej przez niego wobec swojej żony Cheryl, z którą ostatecznie rozwiódł się w 1998 roku. W pewnym momencie trener Walter Smith zapowiedział nawet, że każdy zawodnik, który napije się z Gatcą, zostanie ukarany. Dodatkowo w sezonie 97-98 spuścił z tonu, jeśli chodzi o formę. Za to znów szokował swoim zachowaniem. W czasie derbów na Celtic Park celebrował gola udając grę na flecie, co było odwołaniem do protestanckiej organizacji o nazwie Pomarańczowy Zakon i organizowanych przez tzw. oranżystów ulicznych parad. Założony pod koniec XIX wieku zakon, przypominający lożę masońską, miał przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się kościoła katolickiego w Irlandii Północnej i dążyć do zjednoczenia się Zielonej Wyspy pod flagą Wielkiej Brytanii. Możecie się tylko domyślić, jak taki gest rozwścieczył fanów Celticu, którzy są zdeklarowanymi katolikami. Cieszynka Gascoigna jest uznawana za jeden z najgorętszych momentów w historii Old Firm Derby. Paul został ostro skrytykowany za swoje zachowanie i lekkomyślność, mogącą doprowadzić do zamieszek. Po całej sytuacji zaczął otrzymywać pogróżki od organizacji terrorystycznej IRA. Bał się o swoje życie do tego stopnia, że namówił swojego kumpla z dzieciństwa, Jimmy'ego Gardnera, by ten codziennie rano odpalał jego samochód i sprawdzał, czy nie ma pod nim bomby. Na boisku Paul w całym sezonie strzelił zaledwie 4 gole, a Rangersi przegrali wyścig o mistrzostwo z Celticiem i tym samym pozbawili się szans na 10. tytuł z rzędu. Szkocki epizod Paula dobiegał końca. Krnąbrny Anglik znów musiał zmienić otoczenie. Na domiar złego Glenn Hoddle postanowił nie zabierać Gatcy na mistrzostwa świata do Francji. Paul dowiedział się o tym na zgrupowaniu kadr i jak wspominał Tony Adams w swojej autobiografii, bardzo źle zniósł te informacje, kopiąc w szafę znajdującą się w hotelowym pokoju. Hoddle wiedział, że forma Gascoigna jest kiepska i widział, że nawet w czasie zgrupowania pomocnik nadużywał alkoholu. Niebawem Gatca sam zrezygnował z dalszych występów dla kadry narodowej. Jego reprezentacyjny licznik zatrzymał się na 57 meczach i 10 golach. W tym bramce strzelonej w 1993 roku Polakom. końcu, po 6 latach zagranicznej tułaczki, Gatza powrócił do Anglii, by przywdziać trykot Middlesbrough, trenowanego przez jego byłego kolegę z kadry, Briana Robsona. Paul miał pomóc Boro w walce o powrót do Premier League. Gatza spisywał się przyzwoicie, ale po genialnym młodym talencie sprzed lat pozostał już tylko cień. Problemy natury psychologicznej i niesportowy tryb życia zrobiły swoje. Forma Paula zaczęła pikować, chociaż ledwo co przekroczył 30 rok życia. Co prawda dołożył cegiełkę do awansu, ale w przerwie między sezonami znów przeszedł załamanie nerwowe z powodu śmierci swojego przyjaciela. Zaczął nadużywać alkoholu i znalazł się w szpitalu po wypiciu 32 szotów whisky. Lekarze zalecili mu wówczas 4-tygodniowy odwyk, ale Paul po 2 tygodniach zrezygnował z dalszego leczenia. Być może uznał, że najlepszym ośrodkiem terapii jest dla niego boisko piłkarskie. W sezonie 1998-99 zagrał w 26 meczach ligowych i strzelił 3 gole, a podopieczni Robsona uplasowali się na niezłym 10. miejscu w tabeli. W kolejnej kampanii Gatza zdołał zagrać zaledwie 11 razy, po czym złamał rękę, uderzając łokciem w głowę zawodnika Aston Villa, George'a Boatenga. Kuriozalna kontuzja okazała się być końcowym akcentem przygody Paula z Boro. Latem 2000 roku Gatza na zasadzie wolnego transferu dołączył do Evertonu. Ściągnął go tam stary znajomy z Glasgow, trener Walter Smith, który postanowił wyciągnąć pomocną dłoń do byłego podopiecznego. Na pierwszym treningu Smith zebrał wszystkich piłkarzy i powiedział:
"Nie wiem, co ja sobie myślałem, ale podpisaliśmy Paula."
Czym wzbudził ogólną wesołość grupy. Salwą śmiechu zakończył się też pierwszy trening Davida Ginoli po przejściu do Evertonu, gdy Gascoigne wybiegł na murawę w blond peruce, która miała imitować włosy francuskiego pomocnika. W barwach The Toffees Gatza grał z reguły ogony. Jego pobyt na Goodison Park znów był pokiereszowany depresją, alkoholem i pobytem w klinice odwykowej w Arizonie. Zagrał przez 2 sezony 32 razy. 3 listopada 2001 roku strzelił swojego ostatniego gola w Premier League w meczu przeciwko Boltonowi. Był to jego jedyny gol zdobyty w klubie z Liverpoolu. Mimo to wiele osób pracujących w Evertonie do dziś ciepło wspomina tamten epizod. W wywiadzie dla The Athletic jego były kolega z boiska, David Weir, opowiadał o nim w następujący sposób.
Czuję, że dobrze się z nim dogadywałem, ale każdy, kto go poznał, tak czuł. Słuchał cię, angażował się w rozmowę i sprawiał, że go lubiłeś. Miał swoje problemy. Trenerzy go pilnowali. Byli świadomi, że muszą stale nim zarządzać. Paul bał się w szczególności Archiego Knoxa. Wszyscy go jednak kochali i lubili z nim rozmawiać, bo to sprawiało im radość. Ludzie mówią, że czasem lepiej nie spotykać swoich idoli, ale nie dało się nie lubić Gatzy i oprzeć jego urokowi.
Kolejne 4 lata to już tylko odcinanie kuponów. Epizod w Berlin i krótki pobyt w Chinach oraz 4 mecze rozegrane na poziomie Ligue 2 w barwach Boston United. To był ostatni klub w piłkarskim CV Paula. Gatza miał aspiracje, by zostać trenerem. Doświadczenie w tym fachu zbierał już w Azji oraz w czasie pobytu w Boston. W 2005 roku podpisał kontrakt z występującym w jednej z niższych lig Kettering, ale wielkie plany Gascoigne'a, by wykupić udziały w klubie, ściągnąć do niego sponsorów i rozpocząć wspinaczkę po kolejnych szczeblach rozgrywkowych, wkrótce spaliły na panewce. Po 39 dniach spędzonych w klubie został zwolniony. Nie trudno się domyślić, z jakiego powodu. Kolejne lata życia Gatzy to nieudana walka o powrót do trzeźwości. Pobyty w klinikach odwykowych, zakładach psychiatrycznych, aresztach i próby samobójcze. Jazda samochodem po pijanemu, zażywanie kokainy i bójki w klubach nocnych. Zjazd po równi pochyłej, czasami przerywany złudnymi obietnicami o nawróceniu i powrocie do normalności. Niestety, Paul od lat pojawia się na pierwszych stronach bulwarówek, nie wzbudzając już nawet sensacji, tylko szczere politowanie. W szczytowych momentach cugów alkoholowych Gatza wyglądał jak wrak człowieka i z pewnością niejednemu kibicowi, który podziwiał jego umiejętności w czasach swojej młodości, serce pękało na ten widok. Niestety niewiele wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał się zmienić. Jeszcze pół roku temu media donosiły o tym, że Gascoigne ukradł wartą 9 funtów butelkę wina z jednego z marketów. Smutny upadek wielkiego niegdyś gracza. I pomyśleć, że po mundialu we Włoszech kibice wierzyli, że Paul zostanie zbawicielem angielskiej kadry i najlepszym piłkarzem na świecie. The Sun wykupywało na wyłączność możliwość pisania o dotyczących go skandalach, a on musiał zakładać agencję zajmującą się sprzedawaniem praw do jego wizerunku. Tyle firm było zainteresowanych jego usługami. Sygnował własnym nazwiskiem 2 gry wideo, a piosenka, której był bohaterem, dotarła na 2. miejsce brytyjskiej listy przebojów. Być może ówczesna gadcamania była zbyt wielkim ciężarem dla młodego, wrażliwego chłopaka z Gateshead, który marzył tylko o grze w piłkę. Być może celebryckie życie to zbyt wielkie brzemię dla faceta, który lubił angażować się w akcje charytatywne, a na ulicy nie zostawiał bezdomnych, choćby bez drobnej pomocy. Juniorzy Evertonu czy Newcastle wspominali o tym, że Paul często przychodził potrenować razem z nimi, a potem zabierał całą drużynę na kolację do KFC. Po prostu lubił pozować na bad boya, co było swego rodzaju kreowaniem wizerunku i maskowaniem prawdziwych uczuć, emocji. O jego przygodach moglibyśmy zrobić osobny podcast. Był wyjątkowy. Niech świadczą o tym słowa pewnego sympatycznego Portugalczyka, który byłby gotów przypisać mu swój samozwańczy tytuł.
Paul Gascoigne is a special one.
Na wstępie wspominałem, że ten odcinek wybraliście sami i to naprawdę niewielką różnicą głosów, bowiem Gascoigne wygrał zaledwie 4 punktami procentowymi z Jorge Camposem. Teraz zapraszam Was na kolejne głosowanie, które znajdziecie na relacji na moim Instagramie, do którego link zostawiam w opisie podcastu. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia.